Salon artystyczny.
W salonie artystycznym witają Andrzej Żak
i Iwona Borawska.
Andrzeja Żaka to fanfarami powinniśmy powitać dzisiaj. Podobnie jak Edytę Janusz-Erwich.
O właśnie, to
witamy.
Dzień dobry. Pani Lucyna Kolendo przyłączy się do fanfar.
Przyłączy się.
Prawda? Uczestniczy w projekcie Corners, którego wyniki, efekty można obserwować w Gdańsku. W sobotę można było i dzisiaj jeszcze trochę też można. O tym porozmawiamy, o międzynarodowej pracy artystów, prawda? Ale zaczniemy od tego, że przyjechaliście z Opola z tarczą wielką.
Dwa razy. Muszę powiedzieć, że byliśmy wcześniej na Klasyce Żywej w Opolu, czyli na konfrontacjach opolskich.
Ze spektaklem Krzyżacy.
Tak, i dostaliśmy Nagrodę Publiczności. A później byliśmy na Festiwalu Ogólnopolskim Teatrów Lalkowych 28, gdzie dostaliśmy pierwszą nagrodę. I Edyta dostała wyróżnienie aktorskie, a Sandra Schwarz, która zrobiła opracowanie muzyczne, dostała wyróżnienie za opracowanie muzyczne. Wszystko dotyczy oczywiście Krzyżaków. I jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i będziemy się tym chwalić. Tym bardziej, że niektóre osoby oglądające Krzyżaków w Trójmieście nawet nam współczuły, że my w takim spektaklu musimy grać.
No, to jest kwestia percepcji estetycznej.
A to o tym
percepcji będziemy
później,
dziś
tak,
mówić.
Oczywiście.
Będziemy gościć redakcję Pisma Filozofuj, a oni właśnie o meandrach percepcji teraz zdecydowali się
i percepcji
napisać.
Sztuce,
tak. Zaprosimy też na premierę Witkacego, Sonaty Belzebuba. Tomek Podsiadły reżyseruje i odwiedzi nas pod koniec audycji. No, ale powiedzcie chociaż, jaka to była atmosfera i jaka jest. Leszek Mądzik jako przewodniczący jury. To jest taki festiwal, który ma prezentować różne formy teatru, formy lalek, tak? I co? Fajnie było?
Publiczność? Nie, no festiwale zawsze są cudowne, ale ta nagroda nas naprawdę zaskoczyła, bo ja miałam takie poczucie, że my naprawdę odstajemy od tego festiwalu, że jednak proponujemy coś innego. I zastanawialiśmy się, jak zostaną przyjęte te nasze lalki, ta nasza animacja. No i jesteśmy, no strasznie się cieszymy, że aż tak dobrze, że wygraliśmy ten festiwal.
Ja muszę dodać, że werdykt jury był jednomyślny,
tak.
Jednogłośny. Natomiast mnie się wydaje też, że my w Opolu wygraliśmy między innymi na tym, że nasz spektakl był pozbawiony kulis. Myśmy grali w jednej otwartej przestrzeni, gdzie to wszystko, co można zobaczyć w miniaturze, jest ukryte. Natomiast tutaj no, siłą rzeczy musieliśmy siedzieć na scenie i z tej sceny podchodzić do swoich konkretnych działań w spektaklu, które są tam nam wyznaczone. I to też, wydaje mi się, dało trochę inne wyobrażenie. Ten spektakl był tworzony na oczach widza. Więc widzowie mieli bezpośredni udział w tym, co my robimy jako aktorzy, czyli wcielając się w postaci, ale jednocześnie widzieli to, jak my się przygotowujemy do wejścia w tę postać. To mogło zaważyć też, szczególnie u Leszka Mądzika. No, znamy jego rodzaj teatru. Nie?
No ale to chyba dodatkowy stres i trauma może nie, ale trudność na pewno, bo nowa przestrzeń to jest taki spektakl, w którym są filmowane te przecież niewielkie, prawda, lalki. I to wszystko się odbywa w takich kilku planach, można powiedzieć, więc jest multimedialnie bardzo i trzeba obsługiwać kamery, się do tych kamer ustawiać i zmieniać postaci, prawda?
No tak, no myślę, że właśnie to jest ta cała magia Krzyżaków, że one są oryginalne, dobrze grane, jak to powiedział mój kolega z Opolskiego Teatru Lalek. Mówię, Boże, jak wy dobrze gracie, więc się chwalę.
Tak, a na wcześniejszym festiwalu jeden z oceniających, prowadzących dyskusję powiedział, że po obejrzeniu naszego spektaklu ma ochotę jeszcze raz przeczytać Krzyżaków. No to chyba jest dobra rekomendacja dla spektaklu.
Bardzo dobra rekomendacja. A
szczególnie
ja
w przypadku tej nudnej książki.
Że Bitwa pod Grunwaldem według pomysłu Jakuba Roszkowskiego po prostu wali wszystko.
Zmiata,
prawda? Absolutnie tak. To jest zupełnie nowe spojrzenie, nowe, żywe, współczesne spojrzenie na historię.
I na wojnę.
I na wojnę, tak. I na wojnę. No dobrze, to teraz zanurzymy się trochę w przestrzeni miejskiej. Pani Lucyna Kolendo jest jednym z artystów biorących udział w takim projekcie Corners międzynarodowym.
Tak,
no i teraz no opowiedzmy, jak to było, co pani robiła. Wiem, że rozmawiała z osobami starszymi, tak? I jakieś takie głosy może nagrywała. Nie wiem, jak to wyglądało, z jakimi artystami pani współpracowała i jaki tego efekt jest.
Ja się zasłuchałam w ogóle, więc muszę teraz się zupełnie przenieść w inną przestrzeń. Więc ten projekt Corners, on trwa już właściwie 10 rok, także to jest projekt, który jest tak trochę się rozległ w czasie. Ja jestem w tym projekcie od dwóch czy trzech lat. I rzeczywiście projekt, nad którym pracujemy, to jest taki projekt, który ma na celu przede wszystkim rozmowę z mieszkańcami pewnych dzielnic, do których przyjeżdżamy. W Gdańsku to jest Dolne Miasto i nasz projekt ma jakby ten sam fundament, ale na przykład wcześniej byliśmy w Anglii i przez te osoby, z którymi się spotykaliśmy, jakby nabiera on trochę innego kształtu. Byliśmy też w Zagrzebiu i tam też ten projekt się trochę zmienia. Tutaj pracowaliśmy z domem seniora opieki dziennej Caritasu, ale nie tylko. Na przykład cenimy sobie bardzo takie spotkania też zupełnie spontaniczne. Na przykład pracowaliśmy z osobami, które obsługują kawiarnię na Dolnym Mieście, czyli są mieszkańcami od tego miejsca od 30 lat. Ściśle też pracujemy z takim miejscem, które nazywa się Mrowisko. To jest taka świetlica dzienna dla dzieci i tam też te dzieci jakby wspominają na przykład swoje zabawy dziecięce albo po prostu opowiadają nam, w jaki sposób to mrowisko na nie dzisiaj wpływa i co sobie cenią w przychodzeniu tam. Także historie są naprawdę bardzo różne.
Voiceover z tego powstaje, tak? Bo tak się nazywa efekt pani pracy.
Tak nazywa się efekt naszej pracy. Ten tytuł jest po angielsku. Wszystkie tytuły prac są po angielsku, dlatego że artyści są z całej Europy. Ja pracuję akurat z Julie Myers, która pochodzi z Londynu, i z Bojanem Mucko, który jest z Zagrzebia. Stąd też jakby te lokacje, w których byliśmy.
A w tych opowieściach z Gdańska, co panią, nie wiem, uderzyło, wzruszyło? Kiedyś robiła pani projekt o swojej babci.
Tak, zgadza się.
Tutaj też starsi ludzie z jakimiś wspomnieniami na pewno.
Jest kilka historii, które rzeczywiście zostały mi w pamięci i to jest w ogóle największa wartość tego projektu dla mnie. To znaczy, że my jako artyści zupełnie się wycofujemy, jakby tworzymy przestrzeń, w której osoby, które tam mieszkają, mają szansę się wypowiedzieć, mają szansę się spotkać i wymienić się jakimiś wspomnieniami. I jakby my się wycofujemy, nie uzurpujemy sobie prawa do tego, aby wydawać jakąkolwiek opinię na temat tego miejsca. Jesteśmy z zewnątrz, więc my tylko słuchamy i jakby dajemy przestrzeń. Są chyba takie trzy historie, które rzeczywiście mnie uderzyły. Jedna z nich pochodzi od pani Joli, niestety nie pamiętam nazwiska, właśnie z tego domu opieki dziennej, która opowiadała mi o tym, że pracując w Blaszance, jednej z fabryk na Dolnym Mieście, której już teraz nie ma, pracowała po 16 godzin dziennie. I to była rzeczywiście bardzo, bardzo ciężka fizyczna praca. Opowiedziała mi dokładnie, jak wyglądał jej dzień, który rozpoczynał się o 5:30. Druga taka historia została mi opowiedziana przez panią Danusię Pójzińską z Opowiadaczy Historii. I ona z kolei opowiadała mi o dźwiękach i zapachach, które były na Dolnym Mieście. Teraz oczywiście już tego nie ma, bo to było też wszystko związane właśnie z, na przykład z fabrykami, zakładami pracy, które tam na tym Dolnym Mieście były. Czyli na przykład dźwięk tramwaju, który rozwoził pracowników po fabrykach. Albo to, że na Dolnym Mieście są bastiony, czyli ono tonie w zieleni, więc to jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo ptaków, jest bardzo dużo zwierząt. I one też wydają różne dźwięki. Ambulans, straż pożarna to są też przestrzenie, których teraz nie ma. Trzecia historia, o której jeszcze nigdy nie mówiłam i teraz o niej sobie przypomniałam, została mi opowiedziana przez Kamila z Mrowiska. Kamil jakby ma 14 lat mniej więcej i opowiedział mi o tym, że to właśnie w Mrowisku stwierdził, że bardzo by chciał zostać cukiernikiem, ponieważ tam wspólnie gotujemy. Ja tam jestem na wolontariacie, więc jakby też się udzielam w tym miejscu. I to wspólne gotowanie jakby pozwoliło mi odkryć swoją pasję i jakby kierunek, który chciałby obrać w przyszłości. Więc to mi się bardzo, bardzo podobało i wydaje mi się, że chyba więcej dostajemy od tych osób, z którymi się spotykamy, niż w ogóle jesteśmy w stanie im dać. Chociaż się też staramy, ale to nigdy chyba nie będzie identyczne.
Dolne Miasto przyciąga artystów z Europy. Projekt Corners w Gdańsku. Jeszcze dzisiaj po południu można efekty pracy artystów, czy właściwie takich spotkań po prostu z mieszkańcami obserwować, tak, w przestrzeni
miasta? To znaczy nasz projekt rzeczywiście polega na spotkaniach, ale jest bardzo dużo projektów, które są projektami takimi performatywnymi. one rzeczywiście bazują na spotkaniach, ale każdy trochę inaczej te spotkania pokazuje, potem jakby rezultat jest trochę inny. Jest też przegląd filmów z Kosowa, z festiwalu DokuFest. Także wydaje mi się, że jest co oglądać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Lucyna Kolendo bierze udział jako artystka w tym projekcie. Pewnie tak się nie skończy. Myślę, że po tych 2-3 latach jeszcze pozostanie mu Pani wierna. A my bardzo chętnie porozmawiamy o tym, o czym Pani wspomniała, bo za moment będziemy mówić o meandrach percepcji, czyli smaki, zapachy, dźwięki. To wszystko, co dociera do nas w jakiś sposób i w naszym mózgu różne wywołuje efekty. Także za moment o tym. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Po co mi wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przejdziesz kwiaty we włosach, potargał wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa, więc chodź dalej. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa, więc chodź dalej. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa.
Już witamy w salonie redakcję pisma Filozofuj, magazynu popularyzującego filozofię, a więc są szefowie, dr Artur Szutta.
Dzień dobry. Witam.
Doktor Natasza Szutta.
Ja taki marny redaktor podstawowy. Dzień
dobry. I część redakcji chyba, tak? Mogę prosić o przedstawienie naszych młodych, miłych gości.
Marcin Goc
i Wojciech Czapkowski.
Porozmawiamy o tym, co w numerze, a także o wydarzeniach towarzyszących i przyszłych, i czekających. Idą wakacje, trzeba się uczyć filozofii. Najlepiej w plenerze, więc o tym też. Ale tu przed chwilką była taka rozmowa o wspomnieniach z dawnego Gdańska i o tym, że te wspomnienia mają formy dźwięków, już nieistniejących zapachów, zakładów produkcyjnych, które już nie produkują, prawda? Jest coś takiego,
ulicy.
Bo numer poświęcony jest tak meandrom percepcji, że w naszym mózgu zapachy, dźwięki, smaki zapisują się razem z jakimiś emocjami, tworzy się coś dziwnego. Także o tym jest w tym numerze?
Między innymi, tak.
To o tym porozmawiamy. Ale teraz o czekających nas wydarzeniach, czyli o debacie i o szkole letniej. Kto zaczyna?
Może najpierw debata, bo jest szybciej. 22 czerwca właśnie w Europejskim Centrum Solidarności w sali wystaw czasowych będzie się debata na temat następnego numeru, 15, to jest dotyczącego istnienia. Gośćmi będą profesorowie dość o przeciwstawnych poglądach. Miejmy nadzieję, że będzie dość taka...
Będzie gorąca dyskusja,
tak? Zresztą taki jest cel też tych debat, żeby pokazać jakby jak można bronić swoich stanowisk właśnie przeciwstawnych w racjonalny sposób i bez uciekania się do różnych takich retorycznych sztuczek, jak często w telewizji to widzimy u polityków, ale w zasadzie to i też u publicystów, u wszystkich. Także też celem tych debat jest pokazanie, w jaki sposób można to robić w sposób bardziej cywilizowany i kulturalny. Więc gośćmi będą profesor Adam Grobler z Uniwersytetu Opolskiego oraz profesor Jacek Wojtysiak z KUL-u. I miejmy nadzieję, że właśnie ta dyskusja będzie... będzie...
Ja wiem, że to trudno, ale tak, tak usiłuję się wyobrazić, a co zapytam, jeśli można, na czym tak z grubsza polega rozbieżność ich poglądów?
No możemy się spierać o to, co istnieje, kto istnieje, tak. Także myślę, że problematyka jest bardzo szeroka.
Zakładam, że jeden z nich będzie uważał, że na przykład istnieje Bóg. Istnieje nieśmiertelna dusza, a drugi będzie na przykład twierdził, że nie mamy wystarczających racji, żeby aż tak dużo twierdzić o tym, co istnieje. I będzie na przykład minimalistą twierdzącym, że istnieje być może tylko ten oto świat i jakieś na tym świecie jeśli mogę tak użyć takiego słowa, superweniujące byty, tak jak nasze umysły.
No, to jest też pytanie o to, w jaki sposób istnieje to, co istnieje, a także o byty możliwe, proszę Państwa, bo nie musimy tylko dyskutować o tym, co faktycznie istnieje, ale także o tych możliwych bytach. Ja tylko dodam, że obaj panowie, profesorowie, są stałymi naszymi autorami. Profesor Grobler ma stałą rubrykę, regularnie pisuje. Jacek Wojtysiak też często z tym jest gościem i w tym numerze o istnieniu będą mieli też swoje artykuły.
To zapraszamy, jeszcze przypomnimy, kiedy to będzie?
22 czerwiec, Europejskie Centrum Solidarności, godzina 18.
Istniejemy albo nie istniejemy, się okaże. A letnia szkoła?
Więc tak, kolejną wartościową inicjatywą, jakiej się podejmujemy i do której chcemy zachęcić uczestników, jest właśnie letnia szkoła, tym razem organizowana w Kluszkowcach w gminie Czorsztyn. No to jest piękna miejscowość położona nad brzegiem jeziora Czorsztyńskiego w bliskim sąsiedztwie Gorczyńskiego i Pienińskiego Parku Narodowego i będzie miała miejsce w terminie 5-12 sierpnia. I tak, nasza inicjatywa jest adresowana przede wszystkim do osób, które chcą poszerzać swoje horyzonty i nie zadowalają się potocznymi odpowiedziami na trudne pytania. Zapraszamy zarówno licealistów, studentów, jak i doktorantów. Podobnie jak w naszej pierwszej szkole będziemy zajmować się tematyką krytycznego myślenia, tyle że tym razem będziemy koncentrować się w szczególności na zagadnieniach podejmowanych przez Szkołę Lwowsko-Warszawską, można by powiedzieć nasz polski Lykeon, o którego dorobku często współcześnie się zapominam. I naszą szkołę będą prowadzić w tej edycji profesor Anna Brożek z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona zajmuje się głównie badaniem filozofii muzyki, estetyką, semiotyką, logiką i właśnie badaniem filozofii dwudziestowiecznej polskiej. Oraz profesor Ryszard Klesz z Uniwersytetu Łódzkiego. I on zajmuje się epistemologią, filozofią analityczną, filozofią polską XX wieku i filozofią religii między innymi. I podczas szkoły letniej członkowie naszej wesołej filozoficznej ekspedycji nie tylko oddadzą się najwyższej z ludzkich aktywności filozofii, ale również będą mogli cieszyć się pięknymi krajobrazami, znakomitą atmosferą podczas górskich wędrówek, ognisk, zwiedzania zabytków i wielu innych atrakcji, które zaplanowaliśmy. I z doświadczenia wiem, że ta inicjatywa niezwykle inspiruje tych młodszych, jak i starszych, zarówno wiekiem, jak i stopniem naukowym, do poznawania siebie nawzajem i naprawdę z tego spotkania można wynieść bardzo wiele takich wartościowych przemyśleń. I pokazuje nam takie spotkanie, w jak dużej mierze filozofia przydaje się w codziennym życiu i jakim jest fascynującym doświadczeniem jej uprawianie. Wydaje mi się, że taka szkoła właśnie skraca dystans pomiędzy nauczycielem a uczniem, budując taką partnerską relację i pokazuje studiowanie od takiej ludzkiej strony. I właśnie jeżeli ktoś jest dociekliwy i głowę ma nie od parady, albo przynajmniej chce mieć, niech czym prędzej się zapisze na naszą szkołę letnią i tutaj właśnie podaję adres www.filozofuj.eu.
A to trzeba mieć ileś lat, jakieś fakultety pokończone, doktoraty porobione?
Nie, wypadałoby, żeby był ktoś licealistą. Gimnazjaliści to jednak jeszcze wydaje nam się mniej tacy ukształtowanie pod tym względem, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu. I adresujemy od licealistów do doktorantów i przez studentów.
Plus dobre zdrowie, buty i przygotowanie do chodzenia po górach. To, co pan powiedział o tych górach, ja mam takie wrażenie, że kiedy przyjeżdżam w Bieszczady, bo właściwie tylko w te góry jeżdżę w Polsce, to kiedy wjeżdżam do Cisnej, to ja już nie jestem ja. Ja po prostu nie ma mnie, góry wołają mnie do siebie i to nie ja idę w góry, tylko one wchodzą we mnie. Nie ma w ogóle czegoś takiego, że zostaje rozsądek, ale ten rozsądek jest, no powiedziałbym tak pod kreską już, bo czasami potrafię zrobić zbyt wiele tras w ciągu jednego dnia. O.
No ale ja mogę powiedzieć, że mam coś podobnego, tylko że w Tatrzańskim Parku Narodowym najlepiej się czuję i zawsze mąż się śmieje, że jak przekraczam bramę i dokonujemy opłaty, to poziom szczęścia mojego wzrasta no, kilkasetkrotnie. Już nic mnie nie denerwuje w ogóle, jestem szczęśliwa z byle powodu, także jak najbardziej.
Ja mam to samo w drodze na jasło małe, jasło duże.
No to teraz nie wiem, czy to jest kwestia percepcji tych wrażeń, których góry dostarczają, czy tam jakieś inne siły działają, to może o percepcji za moment.
Salon artystyczny.
Przeglądamy sobie tu w salonie nowy numer Pisma Filozofu. Już wiemy, że następny już w drodze, a nawet już chyba prawie i jest o istnieniu, ale tymczasem meandrami percepcji się zajmujemy, a myślę, że w salonie artystycznym to jest jak najbardziej uzasadnione, bo ze sztuką percepcja ma sporo wspólnego. Ja myślę, że sztuka bez percepcji nie byłaby możliwa. Chyba, nie wiem. To pytanie otwarte. Mission Impossible to tytuł tekstu pana Artura Szuty, który jak zwykle proponuje nam eksperyment myślowy i ja myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, ten eksperyment, żeby jakby postawić problem. O co chodzi na przykład, o co może chodzić w rozmowie o percepcji?
No, jeśli przyjmiemy, że rzeczywiście jesteśmy mózgami, albo przynajmniej, że posiadamy mózgi zamknięte w czaszce, i te mózgi, no jakby to powiedzieć, są kierowcą zawiadującym tym wielkim organizmem, którym też jesteśmy, to sytuacja może wydawać się beznadziejna. I tutaj właśnie eksperyment pokazuje taką analogiczną sytuację. Wyobrażamy sobie pewnego człowieka, którego porwano, żeby eksplorował w imieniu Futuri, wielkiej cywilizacji, inne planety. Wsadzono go w statek kosmiczny, który jest zarazem robotem i za pomocą tego statku ma gdzieś wylądować, eksplorować jakąś planetę, tylko ma pewną przeszkodę. Nie może wyglądać na zewnątrz, nie może opuścić tego statku. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym jest za pomocą pewnych cyfr, które gdzieś tam na monitorach, na jakimś pulpicie się będą pojawiały i trzeba będzie rozszyfrowywać tą informację, żeby dowiedzieć się, co jest na zewnątrz. I tytuł Mission Impossible sugeruje, że no, to raczej jest misja niewykonalna, a tymczasem okazuje się, że nasze mózgi właśnie tego dokonują, bo są zamknięte w czaszce i to, co otrzymują, to są jakieś informacje, które są ciągiem impulsów, sygnałów, które niosą ze sobą zaszyfrowaną matematycznie informację. Mhm. I na bazie tych ciągów i impulsów generują obrazy, dźwięki, smak, węch i cokolwiek możemy sobie zmysłowego wyobrazić i wcale nie czują się jakoś obco w tym świecie. Czy ta granica mózgu, czy przepraszam, granica czaszki okazuje się być przekraczalna dzięki jakiejś tajemniczej zdolności do analizy zakodowanego matematycznie materiału. I wydaje się, że nasza percepcja właśnie taka jest, a zarazem no jest cała masa innych pytań, które oczywiście stawiają inni autorzy tutaj w tym numerze czasopisma.
No kiedy tak sobie wyobrażę te cyferki przelatujące po jakimś, powiedzmy, ekranie, no to trochę jesteśmy w Matrixie, prawda? Tam też jest taka zaszyfrowana rzeczywistość i to, co nam się wydaje naszym istnieniem, okazuje się, że jest jakimś sztucznym istnieniem, więc to po pierwsze, ale to nie jedyny temat jakby, czy sposób patrzenia na ten problem, jaki tu się pojawia. Pojawia się także etyka, oczywiście, prawda? I Gustaw Herling-Grudziński, jego inny świat i okazuje się, że może istnieć coś takiego jak ślepota moralna. To pani Natasza z kolei opisała.
No, dużo się na ten temat pisze w literaturze. Dużo się mówi o pewnym rodzaju bezpośredniego ujmowania zła moralnego, ale to jest temat bardzo kontrowersyjny, bardzo dyskusyjny. Jest wielu etyków, metaetyków, czyli takich etyków, którzy zajmują się problemem istnienia i poznania dobra i zła moralnego, czyli najprościej wartości. Co to jest? Bo my często korzystamy przecież z takich pojęć, który z nas nie wartościuje w swoim życiu, nie ocenia ludzkich działań czy ludzi, sprawców. Wszyscy to robimy, prawda? Ale jak się zastanowimy nad tym, cóż to jest, to moralne zło czy moralne dobro, to mamy taką skłonność do wątpienia, czy w ogóle coś takiego istnieje. I w filozofii, w metaetyce dyskusja na temat istnienia i poznawania wartości to jest naprawdę bardzo szeroka dziedzina badań. No i często muszę powiedzieć, że ona prowadzi do takiego nihilizmu etycznego. Wielu etyków, metaetyków no, ostatecznie rezygnuje i mówi, że tak właściwie to nie wiadomo, czy coś takiego istnieje, a co dopiero, czy my mamy do tego bezpośredni wgląd. I ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie metaetyka interesuje i dużo na ten temat czytam, a przed nihilizmem etycznym chroni mnie literatura najczęściej, faktu. Mianowicie wtedy, kiedy sięgam po różną literaturę obozową, tutaj jest akurat Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który zawsze na mnie robił bardzo duże wrażenie, jak czytałam. No i pytanie, proszę Państwa, czy rzeczywiście my mamy wgląd w dobro i zło moralne? Tutaj opisuję historię Marusi, która została zgwałcona bardzo brutalnie przez towarzyszy, no trudno powiedzieć kogo, swojego partnera, właściwie też oprawcę, bo na początku została przez Kowala zgwałcona, potem go pokochała. On też zdawał się odwzajemniać jej uczucie, po czym w momencie, kiedy widział, że jego towarzysze, urkowie, czyli ci przestępcy obozowi, tego nie akceptują, właściwie porzucił ją, zostawił ją, oddał ją
na pastwę
właśnie tych oprawców. Mówi, bierzcie braciszkowie, korzystajcie, używajcie, i została na jego oczach i oczach innych więźniów brutalnie zgwałcona. I przykłady inne, czy samosąd właśnie na Gorcewie, byłym NKWDziście, można powiedzieć, no troszkę on sobie zasłużył na to, że tak go potraktowano. Albo historia przyjaciela, można powiedzieć, Grudzińskiego, z którym bardzo blisko, miał bardzo bliski kontakt i traktował go jako kogoś sobie bardzo bliskiego. Okazało się, że właśnie ten Mahapetin donosił na niego i przez niego, kiedy już wszyscy Polacy właściwie opuszczali jercewskie więzienie, on tam cały czas tkwił. Okazało się, że to on na niego donosił. I teraz no, pytanie, jak to jest, że ten Kowal, ci urkowie nie widzieli zła w tym, co robią, prawda? Albo no przecież nie musimy aż tak daleko zaglądać. Możemy mówić o ludziach, którzy w tej chwili na przykład bombardują Syrię, podejmują takie decyzje, że ludzie masowo giną. To też jest całkiem nie tak dawno ludobójstwo w Ruandzie. No jak to jest możliwe, że coś takiego się dzieje? To znaczy, że może nie ma wglądu w to dobro i zło moralne. Coś, co się wydaje dla nas oczywiste, wcale oczywiste nie jest. No pytanie, jak należy te intuicje moralne rozumieć? Czy to coś, z czym my się rodzimy? Każdy ma taką percepcję. No ja porównuję to trochę do takich intuicji matematycznych, czy intuicji muzycznych. Niewątpliwie muzycy, artyści mają. Ale kto to ma? Ktoś, kto pracuje w danej dziedzinie, ktoś, kto się uczy, ktoś, kto się doskonali, ktoś, kto nie jest muzykiem, nigdy się nie uczył tego, jak czytać partyturę, jak grać na instrumencie. On wielu związków, relacji nie widzi. Także trudno od osób, które nie miały doświadczenia, nikt im o tym dobru moralnym nie mówił, tak jak urka, przestępca, właściwie od samego początku zdeprawowany, można powiedzieć, czy ludzie, którzy żyli w tej rzeczywistości obozowej. Psychologia nam mówi o tym, że jest coś takiego jak zjawisko wyczerpanej uwagi, wyczerpanych możliwości refleksyjnych, które towarzyszą tak efektowi głodu, właśnie choroby, a to byli ludzie no, często na wyczerpaniu psychicznym i fizycznym, więc trudno od nich wymagać, żeby mieli taki jasny ogląd rzeczywistości, żeby dokonywali jakiejkolwiek refleksji moralnej. Czyli można powiedzieć, że no, te fakty obozowe, one nie są, nie falsyfikują percepcji moralnej, nie falsyfikują moralnych intuicji.
Ale jest też taka dziwna bariera zachowań, to Władysław Bartoszewski o tym mówił w przypadku Oświęcimia, że przecież ich było o wiele więcej i tak naprawdę na pewno wielu by zginęło, a gdyby się rzucili na tych strażników, to by ich wszystkich zdusili. Natomiast nikt nie robił tego pierwszego kroku. Tu w przypadku tego Ormianina ja bym go bronił z tego względu, że to może była samolubna decyzja, że on nie chciał stracić Grudzińskiego. Tak, on myślał, że gdyby wypuścili Grudzińskiego, on by stracił partnera do szachów, do rozmowy intelektualnej i on wtedy byłby, może to było z tego powodu, nie wiemy tego dokładnie, ale...
No tak, ale przyjaciel powinien pragnąć dla przyjaciela czegoś, co jest dla niego największym dobrem. Życzliwość na tym polega, więc jeżeli się pragnie dobra, kocha się drugą osobę, no to chce się czegoś, co jest dobre dla niego, a nie dobre dla mnie, prawda? Więc ta miłość taka, czy przyjaźń jest no, rozumiana trochę opacznie, można powiedzieć. Co? Można powiedzieć, ja jestem przyjacielem swoim, a nie właśnie tego Grudzińskiego.
skoro rozmawiamy w salonie artystycznym, to jeszcze trochę o sztuce, już nie o literaturze. Jest tutaj tekst Zagubiony w muzeum, który myślę, tak jak pani mówiła tutaj o tym, że w pewnym sensie trzeba w sobie szkolić i ćwiczyć, można powiedzieć, zmysł moralny, tak samo i sposób estetycznego wglądu, że tak powiem, w świat. Bez znanej, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko autora, w każdym razie profesor filozofii z Antwerpii, który opowiada o tym, że nawet znając jakby zasady działania sztuki, bo on opowiada o kontakcie z obrazami, między innymi Bruegla, Upadek i Kara, prawda, który znamy, bo to jest taki bardzo silnie metaforycznie działający obraz, czasem to działa, czasem nie działa. Opowiada o swoim doświadczeniu, że on niby wie, jak te osie przebiegają w obrazie, on już nieraz to ćwiczył i czasem czuje dreszcze, a czasem patrzy i nie czuje w ogóle nic, prawda? Czyli niby percepcja, te same bodźce, a zupełnie inna reakcja. No to już na wyższym szczeblu estetycznym. Ale jest tutaj też tekst Pawła Gładziejewskiego. Percepcja jako kontrolowana halucynacja. Czyli znowu o tym, prawda, że my w jakiś sposób to, co uważamy, że widzimy, to my już interpretujemy. Znaczy my już uważamy,
że... To jest nawet bardziej skomplikowane, bo jedna rzecz to jest to, że my interpretujemy, powiedzmy, otoczenie, na które patrzymy i to, jakim dysponujemy oprogramowaniem, jeśli mogę tak powiedzieć, wspomnieniami, doświadczeniem, jak jesteśmy inkulturowani, to decyduje czasami o tym, co widzimy. Ty prosty przykład, dwóch lekarzy patrzy na rentgen płuc, jeden coś widzi, a drugi widzi tylko plamy. To zależy od doświadczenia i od wykształcenia, co tam zobaczą. Natomiast tutaj taki dodatkowy element w tym artykule to jest, że nasze umysły czy nasze mózgi, one nie tylko interpretują, ale one próbują przewidywać, co się za chwilę wydarzy i gdy już postawią hipotezę, co się wydarzy, to generują wirtualne doświadczenia zmysłowe, czyli taki prosty przykład. Jeżeli ktoś z was był świadkiem jakichś sztuczek iluzjoniści wykorzystują taki element, na przykład sugerują nam, że za chwilę coś się wydarzy i nasze mózgi oszukują nas, mówiąc, wmawiając nam, że my wyraźnie widzimy, że to się wydarza, przy czym to się de facto nie wydarza. Taki prosty przykład ze sugerowanie, że ja z jednej dłoni w drugą przerzucę sobie piłeczkę i odpowiednie gestykulowanie, ruch dłonią sprawia, że nasz mózg mówi, aha, zaraz piłka będzie pokonywała przestrzeń między jedną dłonią a drugą i my widzimy takie śmignięcie białej plamki tej piłki, potem myślimy, że jest w drugiej dłoni piłka, dłoń się otwiera, jest pusta. To śmignięcie nie miało miejsca, ale nasz mózg wytworzył wirtualne wrażenie, że my odbieramy zmysłowo jakieś zdarzenie, że ono się wydaje. To jest dosyć ważne, bo okazuje się, że ta zdolność przewidywania, tam jest mowa o teorii predykcji, zdolność przewidywania pewnych zdarzeń w taki sposób, że nam się wydaje, że my to widzimy, pozwala nam reagować wcześniej, niż nasz system nerwowy mógłby nam na to pozwolić. Czasem to nam ratuje życie.
Mhm. Ale to też mówi o tym, że nasze poznanie jest aspektywne. Tutaj a propos tego Bruegla i tego obrazu, zwraca się uwagę na to, że dopóki nie wiemy, czego szukamy, możemy nie zwrócić uwagi na najważniejszy element.
Teraz wody
wystające. Tak, na najważniejszy element tego obrazu, bo rzeczywiście on jest tak ukryty, że trzeba wiedzieć, czego się szuka, żeby te nogi tego Ikara zobaczyć, ale w psychologii kognitywnej robi się wiele eksperymentów na ten temat. Jeden z tych eksperymentów był taki, że badanych proszono o to, żeby liczyli osoby grające w piłkę nożną w określonym kolorze koszulek, a w międzyczasie, w czasie tej gry przechodził po boisku człowiek przebrany za goryla. No coś takiego, czego trudno nie zauważyć. I wielu badanych, którzy są poddawani właśnie takiemu eksperymentowi, w ogóle na tego goryla nie zwraca uwagi, mimo że on się tak odróżnia od wszystkich graczy, ponieważ patrzą aspektywnie. Oni są tak skoncentrowani na liczeniu tych osób w określonym kolorze koszulek i tak właśnie wygląda też nasze życie, że my czasami jesteśmy bardzo mocno przekonani, że czegoś nie było, to absolutnie jest niemożliwe, żeby tam ktoś coś zauważył. No, mogło być, tylko my patrzyliśmy pod pewnym kątem na tę rzeczywistość.
Zeznania świadków wypadku, prawda?
Właśnie.
Czy tutaj się pojawia odpowiedź na pytanie o moralną percepcję? Dlaczego jeden widzi zło, drugi nie widzi? Bo jeden nie dostrzega zobaczyć, i przeżywa pewien aspekt sytuacji, na przykład cudzy stan mentalny, cierpienie i widzi go z pewnej perspektywy, a ktoś inny widzi całkiem innej albo w ogóle nie widzi tego elementu i wtedy jest nieczuły, nie reaguje tak, jakbyśmy się spodziewali, że powinien zareagować.
Najczęściej mówimy widzi, prawda? Mhm. Kiedy mówimy o percepcji, ale oczywiście to nie tylko wzrok, także i węch, i słuch, i smak, i jak się okazuje, podstawowy dla naszego przetrwania dotyk. Taki też tutaj jest tekst.
W pierwszym artykule mamy profesor Woleński za Johnem Lockiem stawia taką tezę, powiedzmy. No, argument jest taki, bez oczu, bez uszu, ale z dotykiem jesteśmy w stanie przeżyć. Natomiast gdy tracimy dotyk, nawet gdybyśmy mieli oczy i uszy, problem polega na tym, że nie unikamy niebezpiecznych kontaktów z twardymi przedmiotami, łamiemy sobie ręce, łamiemy sobie palce, w skrajnych sytuacjach po prostu giniemy, więc okazuje się, że dotyk jest istotny. Co więcej, dotyk jest też ważny z perspektywy takiej psychologicznej, rozwojowej. Dzieci, które są dotykane, rozwijają się. Dzieci, które są izolowane od dotyku rodziców czy innych osób w otoczeniu, no, popadają w jakieś autystyczne choroby albo po prostu zamykają się.
To przypadek ognia za szybą, nie? Kominka. Po prostu widzimy, wiemy, że to jest gorące, że to się pali, ale jeżeli nie dotkniemy, możemy się zbliżać coraz bardziej, w pewnym momencie nawet nie czujemy, że zostaliśmy poparzeni. Bez tego dotknięcia, nie? To jest...
Czyli percepcja, czyli tak naprawdę to jest o naszym możliwym bądź niemożliwym kontakcie ze światem, tak? O naszym kontakcie z tym,
co jest... To jest coś więcej, bo my na razie dotykamy, znaczy parę rzeczy dotknęliśmy po filozoficznemu, ale część spraw to rozmawialiśmy o nich jak psychologowie, bądź nazwijmy to neuronaukowcy. Natomiast filozofa najbardziej interesują takie pytania. Czy jak ja patrzę, tam była mowa o pomidorze w którymś z artykułów, bądź na jabłko, czy ono jest takie, jak ja na nie patrzę? Czy to jest tylko wytwór mojego umysłu na podstawie jakichś tam wrażeń, jakichś tam danych, które do mnie dochodzą, natomiast to, co jest na zewnątrz mojego umysłu, po pierwsze, czy to istnieje? Po drugie, a jeśli to istnieje, czy jest takie, jak ja je widzę, czy jest całkiem inne, a moje mentalne obrazy tylko są pewnymi takimi symbolicznymi reprezentacjami tego jabłka? Czy może jest taka sytuacja, tutaj o tym może nie było mowy, o tym eksperymencie, ale jest taki eksperyment, no, u Kartezjusza mamy o demonie, który mnie zwodzi. Czy może jest tak, że jak ktoś manipuluje naszymi umysłami, tak jak w Matrixie, sugerując nam, że ten świat istnieje, a jego nie ma? No jest, to są pytania bardziej filozoficzne już. Jedna oczywiście sprawa to jest, czym jest percepcja, na czym polega, a druga właśnie sprawa to jest, czy my dzięki percepcji poznajemy świat taki, jakim jest? Czy świat ten jest dla nas tajemnicą, a to, co poznajemy, to są tylko jakieś wrażenia w naszych umysłach.
Fenomeny,
zjawiska. No, są też takie stanowiska jak idealizm, które będzie głosiło, że istnieją pewne formy, z których my korzystamy, porządkując sobie te dane, które do nas przychodzą ze świata. Świat sam w sobie jest nie wiadomo jaki, natomiast to, co jest, to jest porządkowanie świata przez nasz umysł. No może być też platoński idealizm jeszcze, czyli świat jaki jest, to taki niedoskonały, jakiś niedookreślony, natomiast my w nim widzimy pewne kształty, widzimy pewne formy, ale to tylko dzięki temu, jak to mówi Platon, że nasze dusze pamiętają jeszcze sprzed przyjścia na ten świat, że obcowały z prawdziwymi, doskonałymi ideami, no i ponieważ to coś jakby przypomina tę ideę, no to wtedy my widzimy te idee w świecie. Tak naprawdę w świecie ich nie ma. On jest tylko cieniem tegoż idealnego świata. To kolejny filozoficzny spór o to, co jest realne, co naprawdę istnieje, a co jest tylko złudzeniem. I percepcja tu odgrywa dosyć ważną rolę.
I czy jest kolorowe, czy czarno-białe?
No właśnie, jaką gdzie własnością, jest gdzie jest kolor, prawda?
Czy w umyśle, czy w świecie?
Własność dyspozycjonalna, tak jak my o tym mówimy, prawda? Trzeba mieć odpowiedni, no, percepcyjny, no, jak to powiedzieć?
Asortyment.
Tak, żeby ją uchwycić.
No dobrze, to teraz dobre buty do chodzenia po górach, tak? Jeśli ktoś ma na to czas, ochotę, możliwości, albo wygodny fotel w słońcu czy w cieniu do lektury tego numeru Pisma Filozofu i Meandry Percepcji.
Tak, ukazuje się co 2 miesiące, także w wakacje też odpowiednia dawka filozofii.
O istnieniu już jest, czy będzie?
O istnieniu będzie na koniec miesiąca, a potem mamy emocje, także też bardzo ciekawy temat.
Wydawałoby się psychologiczny, ale jak rozumiem, będzie.
No w aspekcie filozoficznym będziemy mówili o emocjach, ale znaczy, od psychologii nie będziemy.
Powiedzmy sobie tak, filozofowie wymyślili ciekawe tematy, one rozrastały się, rozrastały różne teorie na ich temat i niektóre stały stały się samodzielnymi dyscyplinami. Psychologia jest córką filozofii. Do XIX wieku była częścią filozofii, a potem stała się dyscypliną niezależną. W tej chwili mamy neuronauki, które badają mózg i umysł, powiedzmy, tak? One są dzieckiem filozofii umysłu. Więc filozofia przez swoją kreatywność generuje nowe dyscypliny i pewnie tak zawsze będzie. Tak będzie w przyszłości.
Zapraszamy do lektury, a za moment krótkie zaproszenie na spektakl, myślę, że też odrobinę przynajmniej filozofujący, bo jeśli mówimy o Witkacym, o sonacie Belzebuba, no to tam jest i metafizyka muzyki, prawda, i filozofia sztuki na pewno będzie, ale to za moment. No,
u Witkacego wszystko się od metafizyki zaczyna.
Do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu.
I na koniec zaproszenie na premierę. Witamy serdecznie. Tomasz Podsiadły.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Studiu. Po sukcesie w Małym Dworku ze sceną 138 wziął się za kolejne dzieło Witkacego, za zatrważający dramat sonata Belzebuba.
Absolutnie zatrważający.
Metafizyczny i w ogóle przerażający. 26 i 27 premiera, tak?
Tak,
i później
tak.
28 jeszcze będzie można maja ten spektakl zobaczyć w Centrum Kultury w Gdyni.
Na Łowickiej.
Na Łowickiej. No i teraz tak, opowiedz, czemu akurat sonata Belzebuba? Coś tam znalazło takiego?
Bo to w ogóle było tak, że wtedy, kiedy pierwszy raz do Witkacego podchodziliśmy, to był niesamowity strach, bo to niesamowicie trudny materiał. Scena 138 jednak jest, jakby nie patrzeć, projektem edukacyjnym. I ten pierwszy Witkacy był swoistym eksperymentem. to, co powiedziałaś, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dostaliśmy kilka nagród na różnych festiwalach. No i dlatego odważyłem się wziąć coś, wydaje mi się, naprawdę z górnej półki. A dlaczego akurat sonata? Według mnie, jeżeli chodzi o Witkiewicza, to jest, mam wrażenie, jego najbardziej dojrzały dramat. Największy dramat. Dramat, który był pisany dawno temu, a on mówi tak naprawdę o nas dzisiejszych, o nas współczesnych, o dzisiejszych czasach, o dzisiejszej sztuce, o braku tej sztuki, o tym, że trzeba naprawdę gdzieś chyba oddać duszę diabłu, żeby dotknąć prawdziwej sztuki. I to wcale nie jest takie łatwe. Stąd pomysł zmierzenia się z tym, to też było moje wielkie marzenie od wielu lat, zmierzyć się z sonatą i tym bardziej się cieszę, że dochodzimy właśnie do premiery.
Zadziwiający tekst i przepyszny. Jakby takim językiem pisany, chyba nawet jak na Witkacego, jakimś takim szczególnie mięsistym, niegrzecznym, diabolicznym.
A z drugiej strony bardzo ludzkim, bardzo czytelnym, bardzo takim trafiającym do nas i mówiącym o nas, bo zrobiliśmy taki eksperyment kilka dni temu gdzieś na Facebooku pod jakimś postem, zaczęliśmy dialogować ze sobą, wymieniając się cytatami z Witkacego i naprawdę uwierzcie mi, że to jest tak, że kiedy te cytaty wkładamy w nasz dzisiejszy język, nasze dzisiejsze sprawy, konkretne cytaty, wyjęte jeden do jednego z sonaty, one pasują idealnie. One są takie, że osoby z zewnątrz, które do końca nie wiedziały, na czym polega ta zabawa, nie były przekonane, czy to jest naprawdę rozmowa między nami, czy to jest cytat z sonaty. Stąd chyba przede wszystkim właśnie niezwykłość tego tekstu.
Ale myślę też, że ogromna trudność dla amatorów, bo to może być frajda, ale nie dla każdego, prawda?
Bardzo duża trudność. I wiadomo, że zawsze na początku bardzo trudno jest zrobić obsady, bo to jest klucz do sukcesu. Albo trafimy, albo nie trafimy, albo ci młodzi ludzie, mówiąc kolokwialnie, dadzą sobie z tym radę, albo nie. I też nie ukrywam, że teraz, na tym ostatnim etapie, gdzieś z tym walczymy, bo są takie momenty, są takie osoby, które jeszcze trzeba, mówię, doszlifować, trzeba, żeby wskoczyły w to. To są naprawdę bardzo duże zadania aktorskie. Niektórzy znakomicie sobie z tym radzą i mam nadzieję, że widzowie tak też to odbiorą. Niektórzy pewnie poradzą sobie nieco słabiej, bo jest to grupa złożona z amatorów, ale z drugiej strony są to ludzie, którzy regularnie od 10 lat pracują na scenie, a jak wiemy, taka praktyczna praca, ona chyba najwięcej uczy.
Ale Witkacy dopuszcza wszystko w interpretacji, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być problemów, czy to zawodowcy, czy amatorzy. Ja pamiętam, zresztą pewnie też pamiętacie sonatę, to była chyba pierwsza premiera Julii Wernio w Teatrze Miejskim, w objęciu dyrekcji przez nią. I właśnie pamiętam ten spektakl jako inny Witkacy zupełnie. Bo wiesz, ja mam styczność z Witkacym takim jak Szewcy na przykład. To jest zupełnie co innego.
To jest szalenie muzyczne takie,
tak,
prawda?
Bo to jest spektakl bardzo
takie faustowskie też.
Od początku mówię, że to jest bardzo bliskie Faustowi, bardzo bliskie tejże historii właśnie.
Ale i takich bachanaliów, nie wiem. No takie skojarzenie.
Też,
no
więc... ale też bardzo mocno związane z muzyką, z tym, czym jest muzyka i jak ta muzyka płynie. My dosyć dużo w ogóle wykorzystujemy muzyki w spektaklu. To też była wielka trudność, bo wiadomo, że muzyka jest nagrana, a powymyślałem niektóre sceny, które są stricte robione pod muzykę. Dwa finały, i półfinał, i finał są pod muzykę, więc trudność taka techniczna złożenia tego, żeby to w czasie się złożyło, natomiast jak udaje się to zrobić, no mam nadzieję, że na spektaklach się uda, rzeczywiście robi to w połączeniu z tym tekstem muzyka niesamowite wrażenie.
No i te postacie witkacowskie właśnie takiej diabolicznej kobiety, bardziej mniej fatalnej. Oj.
Ale one są takie, że Iwona, jak wyjdziesz, jak się rozejrzysz po ulicy, po ludziach, po naszych znajomych, to dokładnie te postaci znajdujesz. Te charaktery znajdujesz, te typy znajdujesz, te relacje międzyludzkie znajdujesz. Jeden do jednego.
Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, Witkacy nie odkrywa Ameryki, on odkrywa nas przed nami samymi. No.
Ale co jest fascynujące u niego, to, że ta twórczość nie jest twórczością współczesną, a czyta się to jak tekst napisany przedwczoraj.
No bo on to wszystko też pisał w takim czasie. Ja cały czas mam wrażenie, że żyjemy w jakiejś takiej przedapokalipsie.
Ja mam wrażenie, że on
jeszcze
żyje.
I on też miał takie wrażenie, prawda? Czyli tak jakby przełom wieku, nadchodzi coś zupełnie nowego, nieznanego. Wszystko się, nawet chciałam powiedzieć sypie, ale nie sypie, to jakoś tak wybucha, jakoś się mnoży, jakoś tak...
Namnaża, bym powiedział.
Namnaża się.
Nie wiem, czy to też nie jest taka teoria koła, że my gdzieś tam jako ludzie wróciliśmy w pewne miejsce, w którym być może byliśmy podobnie w czasach Witkacego. Bo te czasy są troszeczkę podobne, jak dzisiaj spojrzymy, czy na politykę, czy na relacje międzyludzkie, jest dużo podobieństw.
No, wiek wiekowi nierówny, ale podobny.
Tak.
Sztuki nie ma, a jednak sztuka jest. I tak,
ale żeby była, trzeba naprawdę według niego sprzedać duszę diabłu, a cena jest najwyższa za to.
No dobrze, sonata Belzebuba. Bardzo czekamy na ten spektakl.
My bardzo zapraszamy na ten spektakl.
Trzymamy kciuki za artystów, Żeby się cieszyli swoją pracą w Centrum Kultury w Gdyni 26, 27 i 28 maja. Tomasz Podsiadły reżyseruje.
Bardzo serdecznie dziękuję.
I dziękujemy wszystkim. Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i Stefan Kociuk.
Thank you.